Подъезд 15. Czwartek, 24 lipca, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Tatiana Adonis, zapraszam. Kilkanaście rodzin z Inowrocławia wkrótce zyska nowy dach nad głową. Kończy się budowa obiektu socjalnego przy ulicy Wojska Polskiego. Będzie on jednym z czterech oddanych do użytku mieszkańcom miasta w ostatnich 10 latach. Budowa mieszkań socjalnych była możliwa dzięki pozyskanym przez miasto pieniądzom z budżetu państwa.
Nowy w mieście budynek socjalny wygląda na niemal ukończony. Ma dach, okna i drzwi. Wkrótce zamieszka w nim 16 rodzin. Lokale składać się będą z pokoju, aneksu kuchennego i łazienki. Wejść do nich będzie można z podwórza. W budynku jest już instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna. Trzeba je tylko przyłączyć do sieci. Niebawem montowane będą też umywalki i prysznice, a za kilka dni rozpocznie się budowa chodników i parkingu przed obiektem. Prace zakończą się w połowie września tego roku. Wtedy nowi mieszkańcy uzyskają pozwolenie na użytkowanie obiektu. Na jego budowę przeznaczono ponad 1 000 000 zł. Część pieniędzy miasto pozyskało z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Z Bydgoszczy Kamila Zroślak.
A pod koniec lipca ogłoszony zostanie przetarg na budowę kolejnego tego typu obiektu. Leszek Miller ostro krytykuje wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie więzień CIA w Polsce. Szef SLD, który był premierem Polski w czasie, gdy domniemane więzienia działały w naszym kraju, mówił podczas krótkiego briefingu, że w jego opinii orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest niesprawiedliwe i niemoralne.
Niesprawiedliwe, bo opiera się na plotkach, spekulacjach, pomówieniach. Materiał polskich władz został odrzucony i nieprzyjęty przez Trybunał. Niemoralne, dlatego że Trybunał stawia wyżej prawa morderców i terrorystów nad prawami ich ofiar.
Były premier wyraził nadzieję, że Polska nigdy nie wypłaci skarżącym pieniędzy, których przekazania domaga się Trybunał. Leszek Miller dodał, że wierzy, iż Polska odwoła się od decyzji Trybunału. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł dzisiaj, że Polska 6-krotnie złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka, pozwalając CIA więzić i torturować na swoim terytorium 2 domniemanych terrorystów. Zarzucił naszemu krajowi przedłużanie i prowadzenie nieskutecznego śledztwa w tej sprawie. Trybunał uznał, że Polska ma zapłacić 100 tysięcy euro Al-Nashiriemu i 130 tysięcy euro Abu Zubajdzie. Obaj skarżący przebywają w więzieniu w bazie USA Guantanamo na Kubie, czekając na proces. Oficjalnej decyzji jeszcze nie ma, ale wszystko wskazuje, że trzeba będzie zabić prawie 200 świń na Podlasiu. W 37 gospodarstwach znajdujących się w promieniu 10 km od stwierdzonego pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń wśród zwierząt hodowlanych będą zabite i zutylizowane tuczniki. Zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jeżdżewski mówił, że decyzja będzie dotyczyła najpewniej gospodarstw, które hodują zwierzęta na własny użytek. Po zabiciu świń ich właściciele dostaną odszkodowania. Wojewoda przypomniał, że choroba nie jest groźna dla ludzi. W Polsce stwierdzono dotychczas 10 przypadków wirusa ASF. I na koniec o 25 milionach złotych, które można dziś wygrać w lotto, które też da się roztrwonić. Jak mówią eksperci, nawet tak wysoką kwotą trzeba zarządzać z głową. Pierwszym wydatkiem nowego milionera będzie zapłacenie 10% podatku, czyli 2,5 miliona złotych. Potem można zacząć realizować marzenia, jak zakup domu, jachtu czy samochodu. Analityk firmy doradczej Expander Jarosław Sadowski ostrzega jednak przed nadmierną rozrzutnością.
Osoby, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia aż z tak dużymi pieniędzmi, mogą troszkę przesadzić przy tych wydatkach, bo to jest na tyle duża kwota, że mogłoby się wydawać, że pieniędzy wystarczy na całe życie, ale z drugiej strony historia już wielu lottomilionerów pokazała, że da się roztrwonić aż tak duże pieniądze.
Ekspert obliczył, że wydając 10 tysięcy złotych dziennie już po 6 latach można zostać bez grosza. Lepszym rozwiązaniem jest życie z procentów. Tą wiadomością kończymy. Serwis kolejny o 16. Jeszcze kilka słów o pogodzie. Do końca dnia na zmianę. Trochę chmur, trochę słońca. Miejscami może przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 27 do 30 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Nie będzie przekraczał 20 km na godzinę. Ciśnienie spada. Teraz na barometrze 1005 hektopaskali.
Bartosz Kustra, zapraszam na sport. Piłkarze Zawiszy Bydgoszcz o 20 zagrają dziś na swoim boisku z belgijskim Zulte Waregem w meczu rewanżowym drugiej rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Przed tygodniem bydgoski zespół przegrał na wyjeździe 1-2. Do sukcesu brakuje niewiele, ale przed hura optymizmem przestrzega bramkarz Zawiszy Grzegorz Sandomierski.
To jest aż 1-0, trzeba przede wszystkim zagrać najdłużej jak to tylko możliwe, a nawet przez całe spotkanie, przede wszystkim przez całe spotkanie na zero z tyłu, skoncentrowanym konsekwentnie. do bólu. To będzie na pewno takim kluczem do sukcesu. Mamy zmienników w ofensywie, którzy dają wiele jakości tej drużynie i mam nadzieję, że to tak się wszystko rozstrzygnie.
Więcej o meczu Zawiszy z Zulte Warechem w audycji Popołudnie z nami. Piłkarze Lecha Poznań również muszą dziś odrobić straty z pierwszego spotkania z estońską drużyną Nome Kalio, aby awansować do kolejnej rundy Ligi Europejskiej. Przed tygodniem podopieczni trenera Mariusza Rumaka niespodziewanie przegrali ze Estończykami 0-1.
Bramkę zdobyli po naszym indywidualnym błędzie. Bronili się dosyć sprawnie, ale na pewno jest zespół solidny, z taką mieszanką wielu obcokrajowców i na pewno na naszym stadionie się nie przestraszą, bo już na takich stadionach grali.
Ruch Chorzów w pierwszym meczu pokonał w Gliwicach FC Wadus 3-2. Przed rewanżem sprawa awansu do trzeciej rundy eliminacji do piłkarskiej Ligi Europejskiej wciąż jest otwarta. Drugi trener Ruchu Chorzów, Dariusz Fornalak, jest optymistą przed meczem rewanżowym.
To wszystko zależy od tego, jak to spotkanie się ułoży, w jaki sposób do tego spotkania też podejdzie przeciwnik. Mamy jedną bramkę zapasu, ale zwycięstwo jedną bramką premiuje gospodarzy, dlatego musimy być bardzo ostrożni, starać się wyważyć naszą grę. Cóż, no, musimy grać o zwycięstwo, nie możemy tutaj wyjść i chcieć zremisować.
Mecze Lecha i Ruchu rozpoczną się o 19:00. Pałac Bydgoszcz pozyskał nową siatkarkę. Podpisano kontrakt z 18-letnią rozgrywającą Pauliną Bałdygą. To reprezentantka Polski juniorek, wychowanka OTPS-u Ostrołęka. Przez ostatnie 3 sezony reprezentowała barwy Woli Warszawa.
Zebrałeś plony i nie wiesz, gdzie je dobrze sprzedać? Zakłady Młynarskie PZZ Świecie prowadzą skup żyta, pszenżyta, pszenicy, jęczmienia, rzepaku. Skup czynny od 6 do 20 przy ulicy Fabrycznej w Świeciu. W Młynie możesz kupić mąkę tortową 450, wrocławską 550, bułkową 650, chlebową 750, żytnią 720 oraz kaszkę manną. Zapraszamy!
Zamew to prężnie rozwijająca się firma po zmianie właściciela. Zajmujemy się naprawą wszystkich maszyn budowlanych w kwestii mechanicznej, jak i hydraulicznej czy elektronicznej. Posiadamy pogotowie serwisowe 24 godziny na dobę z możliwością zarabiania przewodów hydraulicznych i tulejowania ramion bezpośrednio na maszynie. www.zamew.com.pl Toruń Suwalska 55.
Masz już dość takich samych imprez i grilla na działce? Przyjdź na pierwszy Sylwester Latem 2014,5. 9 sierpnia w klubie i restauracji Kuźnia. Fajerwerki o północy, nagrody i taneczne przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości zaprasza firmy na tereny inwestycyjne do Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim. Solec Kujawski to 16-tysięczne miasto i gmina, położona między Bydgoszczą a Toruniem, zlokalizowana w centralnej części kraju i województwa kujawsko-pomorskiego. Tereny inwestycyjne parku, uzbrojone we wszystkie media, wynoszą 68 hektarów. Solec Kujawski, Unii Europejskiej 4.
Kinga Karczewska zaprasza do nowego salonu optycznego Okulary, optyka i optometria w Brodnicy przy ulicy Kamionka 9. Telefon 690 005 442. Dobre widzenie w dobrej cenie. Znajdziesz u nas wszystko dla swoich oczu. Jestem dla Ciebie.
Reklama.
Polskie Radio Pink.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30. Zaprasza
Magda Jasińska.
I Magda Brzezińska, witamy. Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie więzień CIA miażdżący dla polskiego rządu. W Toruniu sesja Rady Miasta, a nasz region zagrożony jest boreliozą. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60 to telefony do nas. Także pik@radiopik.pl i smsy pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Polska sześciokrotnie złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatrywał skargę Palestyńczyka i Saudyjczyka, którzy mieli być przetrzymywani i torturowani w tajnym więzieniu CIA w Polsce, w ośrodku polskiego wywiadu w Starych Kijkutach. Ze Strasburga Andrzej Geber.
Trybunał zarzucił Polsce prowadzenie nieskutecznego śledztwa w tej sprawie. Władze Warszawy zostały też obarczone odpowiedzialnością za to, że nie zapobiegły na swoim terytorium torturom i nieludzkiemu traktowaniu skarżących oraz za sam fakt przyzwolenia na więzienie skarżących w Polsce. Sędziowie wskazali na złamanie przez Polskę 6 artykułów konwencji mówiących o prawie do życia, prawie do rzetelnego procesu sądowego oraz zezwoleniu na wywiezienie skarżących z terytorium Polski do kraju, gdzie mogą być zagrożeni karą śmierci. Trybunał uznał, że Polska naruszyła też artykuł 8 konwencji mówiący o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Oskarżył też Polskę za brak współpracy z Trybunałem podczas wyjaśniania skargi. Obaj skarżący mają otrzymać odszkodowanie od polskiego rządu po 100 tysięcy euro, a Abu Zubaida dodatkowo 30 tysięcy euro za koszty i wydatki związane ze sprawą. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber.
Wspomnijmy, że sprawę od 2008 roku najpierw badała prokuratura w Warszawie, a następnie śledztwo zostało przeniesione do prokuratury apelacyjnej w Krakowie.
Śledczy z Krakowa nabierają wody w usta i nie zamierzają komentować wyroku Trybunału w Strasburgu, mówi Piotr Kosmaty, rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie.
Do czasu zaznajomienia się przez prokuratorów z tymi orzeczeniami nie będziemy komentować.
Europejski Trybunał orzekł, że postępowanie prowadzone przez krakowskich śledczych jest nieskuteczne i toczy się zbyt długo, ale prokuratorzy nie mają sobie nic do zarzucenia.
Wykonywane są rytmicznie czynności, także ja tutaj nie widzę żadnej przewlekłości, jeżeli chodzi o prowadzenie tego śledztwa.
Mikołaj Pietrzak, obrońca Saudyjczyka Abd al-Rahima al-Nashiriego, stwierdził, że wyrok jest druzgocący dla polskich władz i śledczych.
Stwierdza udział w całym systemie porwań, tortur.
Trybunał w Strasburgu stwierdził, że amerykańscy więźniowie byli przetrzymywani w Polsce. W toczącym się od 2008 roku postępowaniu prokuratura nie stwierdziła jeszcze, czy tajne więzienia CIA w Polsce były. W śledztwie zarzuty postawiono jednej osobie. Prokuratura ujawniła jedynie, że chodzi o osobę będącą funkcjonariuszem publicznym. Z Krakowa Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Wyjątkowo gorzka lekcja dla polskiej demokracji. Zamiatanie sprawy pod dywan nie przyniosło efektów. Tak dzisiejszy wyrok Trybunału w Strasburgu komentują eksperci.
Polityka zamiatania przez polskie władze sprawy więzień CIA pod dywan okazała się krótkowzroczna. Tak wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka komentuje Irmina Pacho z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jak mówiła, wbrew wielokrotnym zaprzeczeniom rządu polskiego, Trybunał przyznał rację skarżącym, którzy twierdzą, że byli przetrzymywani na terytorium Polski bez kontaktu ze światem zewnętrznym i przesłuchiwani z użyciem tortur. Dyrektor Amnesty International Polska Draginia Nadaždin uważa z kolei, że to wyrok historyczny. Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej ukaranym w tej sprawie, ale jak mówiła, nie była tu osamotniona.
W związku z tym apeluję mi też, żeby władze polskie uporali się z tym wyrokiem, żeby zwrócili uwagę na to, że Trybunał w Strasburgu zwrócił też uwagę na prawo do prawdy, prawo do informacji, która przysługuje ofiarom, osobom pokrzywdzonym, jak również całej opinii publicznej.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Amnesty International Polska wzywają polskich polityków do wyjaśnienia sprawy. Jak twierdzą, dzisiejszy wyrok może być bowiem podstawą do postawienia odpowiedzialnych osób przed Trybunałem Stanu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
Dopowiem jedynie, że obaj skarżący przebywają w więzieniu w bazie USA Guantanamo na Kubie, czekając na swój proces.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
Będzie więcej mieszkań w Toruniu. Miejscy radni zgodzili się na sprzedaż kolejnych działek ponad 8 hektarów pod budownictwo wielorodzinne na osiedlu Jar. Na dzisiejszej sesji radni przyjęli również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Winnej i w rejonie Fortu I. Ma to być nowe miejsce do wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Do zagospodarowania jest prawie 90 hektarów. Tak wyjaśnia Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu.
Plan ustala możliwości wykorzystania rekreacyjnego, sportowego, budowy ścieżek rowerowych, miejsc wypoczynku, obiektów sportowych z wykorzystaniem tych obiektów fortecznych, które na tym terenie występują. Fort I i okoliczne schrony mogą być wykorzystane na funkcje użytkowe, wspomagające rekreacyjną przestrzeń tego miejsca. Staraliśmy się ten plan sporządzić od paru lat jako alternatywne miejsce dla tak dobrze widzianej w mieście rekreacji na Barbarce. Uważamy, że Toruń potrzebuje drugiej takiej strefy, w której takie funkcje się znajdą, a ukształtowanie terenu i te walory krajobrazowe predestynują ten teren do pełnienia właśnie takiej ważnej roli dla tej wschodniej części Torunia.
Prezydent Michał Zalewski.
To będzie bardzo atrakcyjne miejsce dla Torunian, miejsce wypoczynku, rekreacji, ale i także turystyki, aczkolwiek jest to miejsce bezpośrednio w sąsiedztwie wielkich osiedli, ale może dlatego jest potrzebne warunki przyrodnicze, także warunki historyczne są tam bardzo interesujące, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, bo takie jest nasze zamierzenie na etapie oczywiście obecnie przygotowywania tego projektu. To są tereny zielone, to jest starodrzew, to są miejsca, gdzie są pagórki, a więc można ciekawie, interesująco zagospodarować Skarpa Wisły. To naprawdę bardzo ważne miejsce w Toruniu, jeżeli chodzi o takie miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne.
Mam nadzieję, że pozyskamy środki zewnętrzne na zagospodarowanie tego terenu, ponieważ staramy się o takie środki w kontrakcie terytorialnym i że stworzymy taką strefę przy udziale też i zaangażowaniu społeczności lokalnej, czyli mieszkańcy na Skarpie, mieszkańcy Rubinkowa bardzo angażowali się w ten projekt i jest on zgodny z ich oczekiwaniami, czyli mało intensywne zagospodarowanie, głównie naturalne i zgodne z tym ukształtowanym terenem i ochroną środowiska, które w tym terenie występuje.
Toruńscy radni zgodzili się sprzedać kolejne działki na osiedlu Jar, gdzie powstaną w przyszłości nowe mieszkania. Wiktor Krawiec, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta.
Do tej pory tam sprzedaliśmy 17 hektarów gruntu właśnie pod funkcje mieszkalne i usługowe. Mamy w uchwale Rady Miasta zgodę na zbycie działki tylko jeszcze jednego kompleksu i liczymy, że to w tym roku sprzedamy. Chcemy mieć przygotowany teren do sprzedaży na końcówkę roku i na przyszłe lata.
Docelowo ile osób tam może mieszkać?
Docelowo około 20 tysięcy mieszkańców.
A to nie tylko domy mieszkalne, ale również punkty usługowo-handlowe.
W ramach tego zespołu mieszkalnego są przewidziane usługi związane z funkcjonowaniem tych osiedli mieszkaniowych, jak również od ulicy Grudziąckiej jest cały teren około 50 hektarów pod usługi produkcyjno-przemysłowe.
To atrakcyjne miejsce?
Moim zdaniem tereny na Jarze są bardzo atrakcyjne w obszarze zieleni. Miasto, gmina pobudowała już tam drogę dojazdową. W planach najbliższych są budowy następnych odcinków dróg dojazdowych. Położone są wszystkie media, woda, kanalizacja. Także no, teren w 100% atrakcyjny dla inwestorów.
Miejsc pod nowe budownictwo mieszkaniowe brakuje w Toruniu. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wolne przestrzenie, o wolne miejsca, gdzie jeszcze można budować?
Generalnie to służby planistyczne tak planują, że nam w tej chwili wystarczające ilości mamy miejsc do budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Tych terenów na Jarze starczy nam jeszcze co najmniej na kilka lat. No poza tym jest jednak sporo terenów prywatnych, które też będą w pewnym czasie zabudowywane pod funkcję budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.
Dla Popołudnia z nami Michał Zaremba.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
128 potwierdzonych przypadków boreliozy tylko w tym roku na Kujawach i Pomorzu. To o 1/4 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Źródłem boreliozy w każdym przypadku był zakażony kleszcz. Specjaliści apelują, aby wieczorem dokładnie oglądać swoje ciało, nie omijając okolic za uszami czy przestrzeni między palcami.
Borelioza jest chorobą najczęściej przenoszoną przez zakażone kleszcze. Jest chorobą wieloukładową, nie ma na nią szczepionki. Nieleczona pustoszy nasz organizm.
Kiedyś parę lat do tyłu wyciągałam sama, ale teraz skoro się tyle o tym mówi, że to jest tak niebezpieczne, to raczej zgłaszam się do lekarza.
No oczywiście, że tak.
Na pewno do lekarza.
No raczej trzeba uważać.
2-3 lata temu, kiedy fizycznie zauważyłem kleszcze, tą operację urobił właśnie lekarz. I przez następny miesiąc brałem antybiotyk. No i od tego czasu z kleszczem nie miałem do czynienia.
Temat boreliozy wraca zawsze latem, bo właśnie o tej porze mamy inwazję kleszczy.
W 2014 roku 128 przypadków boreliozy.
Mówi Krystyna Błażejewska, rzecznik kujawsko-pomorskiego sanepidu.
I to są już zdiagnozowane przypadki choroby.
Jak wskazują statystyki, w naszym regionie od lat najwięcej zachorowań jest w powiatach bydgoskim i świeckim. Czy to oznacza, że w tych rejonach jest najwięcej zakażonych kleszczy? Tego nie wiadomo, ale bądźmy czujni.
Bardzo często zdarza się tak, że lekarz, do którego idziemy po ukłuciu przez kleszcza, zapisuje nam antybiotyk i na tym jakby kończymy całą kurację. Pomijając fakt, że nie mamy pewności co do skuteczności tego antybiotyku, druga sprawa jest taka, bierzemy go nie wiedząc, czy faktycznie zostaliśmy zarażeni, czy nie.
Tymczasem oprócz wykonania specjalistycznych testów w kierunku boreliozy mamy też inną możliwość wzięcia pod lupę samego kleszcza.
Tak, dokładnie. W ostatnich dniach mogę powiedzieć, że otrzymujemy średnio 3 kleszcze dziennie, więc to już jest bardzo dużo do badań.
Kujawsko-pomorski sanepid jest polskim pionierem w tej kwestii. Wykonuje bowiem badania DNA pajęczaków, mówi Wiesława Chudobińska-Kula.
Po wyjęciu z naszego ciała kleszcza, czyli tego małego pajączka, możemy go przechowywać do momentu dostarczenia do stacji w lodówce, w naczyniu szklanym bądź w jakiejś kopercie. Może być on w całości, mogą to być fragmenty, bo zdarza się, że przy wyciągnięciu nie uda nam się wyjąć pająka w całości. Temperatura przechowywania, tak jak mówię, jest dowolna. Może być to lodówka, może być to temperatura pokojowa.
Nie trzeba nic szczególnego robić, wystarczy tylko wyciągnąć tego kleszcza, zapakować w jakiś foliowy woreczek i przynieść do wojewódzkiej stacji.
Badanie jest takie dosyć skomplikowane, jest dwufazowe, ponieważ tego pajęczaka musimy najpierw zlizować, czyli jakby rozpuścić, wyizolować z niego to DNA bolerii, jeżeli jest.
Jeśli natomiast wychodzi wynik, który mówi, że kleszcz był nosicielem, daje nam to podstawę do dalszej diagnostyki już samego pacjenta.
Badanie kleszcza ma wiele zalet, ma też jedną wadę. Trzeba za nie zapłacić.
Myślę, że w sytuacji, kiedy oceniamy swoje zdrowie i często mówimy, że jest ono po prostu dla nas bezcenne, kwota badania kleszcza nie jest kwotą, która w jakiś sposób drastycznie nadszarpnie nasz domowy budżet.
Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
A specjaliści ostrzegają, że kleszcze czyhają na żywiciela nie tylko w lasach. Intruz może nas zaatakować także w parku, ale również i w przydomowym ogródku, czy też na trawniku przed blokiem. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Telefon do Państwa dyspozycji. No, trochę tych tematów z dnia dzisiaj jest, w związku z tym mogą Państwo wybierać. Dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam Pana.
Proszę Panią, za krzepkości PRL-u wszystko było robione pod dyktando naszych kochanych przyjaciół ze wschodu. W tej chwili robi się pod dyktando naszych przyjaciół zza oceanu. I nie wiadomo, co jest gorsze. Czy deszcz, czy ta rynna. Dziękuję.
Dziękuję. Oczywiście pan w odniesieniu do wyroku w Strasburgu. 52 345 50 90 drugi numer końcówka 60 PIK @radiopik.pl SMS-y pod numer 70 906. Treść należy poprzedzić słowem PIK. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, pani redaktor.
Witam.
Ja mam taką prośbę, ja chciałem podnieść temat wczorajszy, bo nie dodzwoniłem się. Mi chodzi o to, że kierowców, których karamy więzieniem, niech oni ten wyrok odsiadują w całości, a nie po trzy czwarte tam po iluś wyjdą za dobre sprawowanie. Niech tą karę mają do końca.
Dobrze, dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
52 345 50 90 drugi numer końcówka 60. To był wczorajszy temat, bo wczoraj posłowie wieczorem zajęli się zaostrzeniem kar dla pijanych kierowców. No i to temat, który zjednoczył chyba wszystkie kluby w Sejmie. 52 345 50 90 drugi numer końcówka 60 PIK @radiopik.pl SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry. Szanowna redaktor, ja mam dwa tematy. Jeden temat to właśnie ta sztuka.
Znowu sztuka?
No ile można mówić? Ale w związku z tym, że redaktor twierdzi, że to była mało znacząca sztuka, to ja muszę się spytać...
Ja tego nie powiedziałam. Ja powiedziałam, że tylko mnie się nie podobała artystycznie, tylko tyle.
A dobrze, ale proszę mi powiedzieć, ja bym prosił, żeby powiedzieć, co ona wnosi. W krótkich dwóch zdaniach. O czym ona mówiła?
Akurat dzisiaj nie będę rozmawiała na temat tej sztuki.
Rozumiem.
Miesiąc minął od tego. Mówiliśmy o sztuce,
bo to ona właśnie mówiła o społeczeństwach tego świata. Dalej nie będę rozwijał. A na temat kleszczy na przykład. Chwyta kleszcza zarażonego przychodzi do do sanepidu i musi za tą diagnozę tego kleszcza płacić. A przecież to sanepid powinien zapłacić jeszcze temu osobnikowi, że on przyniósł takiego kleszcza, który stwarza niebezpieczeństwo i w związku z tym może być zarażonych więcej osób. To powinno, za to powinno się płacić, a nie jeszcze prosić o pieniążki za laboratoryjne rozpoznania. To jest prawo kaduka. To tak samo ja słyszałem kiedyś, ktoś mówił, ludzie nie chcą pracować, bo ja chciałem komuś dać 10 zł na godzinę za koszenie trawnika, a on nie chciał. Dobrze, że nie chciał. Ty masz pójść, jak chcesz, nie chcesz sam kosić trawnika, pójść do firmy, niech ta firma przyjedzie, zobaczysz ile zapłaci, ale ta firma odprowadzi podatki. Na tym powinno działać całe państwo.
I tutaj musimy kropkę postawić. Bardzo dziękuję.
No.
Do usłyszenia. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60. Patrzę po drugiej stronie szyby, czy jeszcze możemy jeden telefon przyjąć. No to zapraszamy w takim razie. Dzisiaj właściwie na kilka tematów. Państwo też odnoszą się do wyroku Trybunału. Ja tylko przypomnę, że Polska może się odwołać od tego wyroku. Jest on nieprawomocny. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60. A to Szwederowo, dzień dobry.
Kłaniam się. Ja jeszcze cofnę się do tego samolotu, który został nieszczęśliwie wystrzelony. Każdy samolot, który leci, szczególnie pasażerski, wysyła sygnał identyfikacyjny. System Bóg ma system identyfikacji. Więc ktoś tu mówi w tych wszystkich...
Że pomylił. Nich,
że pomylił cokolwiek z kompletną bzdurą. Chyba, że ci rebelianci zostali przeszkoleni przez chwileczkę, jak to obsługiwać bez identyfikacji. Ja jestem łącznościowcem. To wiem, co mówię na ten temat. Jeśli ktoś tak mówi, to bagatelizuje sprawę tragedii na terenie Ukrainy. I to jest tyle.
No dzisiaj kolejny samolot zniknął.
Tak, tak, tak. No zniknął, ale to jest całkiem gdzie indziej.
Tak, to prawda, że to...
A teraz weźmy jeszcze na temat...
Ale nie bardzo króciutko, bo mamy... Tak?
Ale to jest krótko. Na temat wyroku Trybunału to najwięcej, jakby to powiedzieć, w punktacji słupka zostanie SLD. No i to tyle.
Dziękuję bardzo. Panie Ryszardzie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. No właśnie, to już Państwo słyszą. I kasa. Czekałem na to. La, 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 la. To właśnie lato. Czekałem na to wiele dni. Czekałem już nie mając sił. Czekałem, czekałem na to. Aż wreszcie rok otwieram drzwi. Patrzę i widzę, że to dziś nadeszło wreszcie tu. Nadeszło lato, kiedy wszystko słońcu śni. I nie musisz domu tkwić. Możesz tak po prostu wyjść. To już lato, choć za krótkie tam jest zbyt. To nie muszę się z tym kryć, że tak bardzo czekałem na to, na to. Na to sił, by czekać znów na lato. Bo kiedy wreszcie przyjdzie, wiem, zbyt szybko zawsze kończy się. Ja długo będę znów czekał na to. Kiedy wszystko w końcu śni i nie musisz domu tkwić. Możesz tak po prostu wyjść. To już lato, choć za krótkie dla mnie zbyt. To nie muszę się z tym kryć, że tak bardzo czekałem na to, na to.
czekałem na to.
Kampania społeczna.
Słyszysz? Słyszysz?
Nie, przecież on nie słyszy.
A czy ty dostrzegasz głuchych? Oni to dopiero potrafią.
Krajowa kampania informacyjno-promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników.
Równe szanse dla kobiet i mężczyzn.
Telewizja internetowa głusitv.pl.
Kursy polskiego języka migowego.
Informacje o korzyściach dla pracodawców.
Projekt realizuje Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych Rysges w Rzeszowie.
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kampania społeczna.
Ślubuję i przysięgam, iż mając możliwość godnego programu obejrzenia, pókim żyw, abonamentu płacenia nie odpuszczę.
Ślubuj lub nie, ale opłać abonament radiowo-telewizyjny. Najlepiej do 25 lipca, a zaoszczędzisz 5%.
Polskie Radio
PIK. Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
1-0, taki wynik potrzebny jest piłkarzom Zawiszy Bydgoszcz. Zajmiemy się projektem Bezpieczny Turysta, to w Toruniu, i pójdziemy trafem Państwa interwencji. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60 telefon do nas. Piłkarze Zawiszy Bydgoszcz mają szansę dziś zaistnieć w Europie. O 20:00 zagrają u siebie z Ulte Werechem w meczu rewanżowym drugiej rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Jeśli pokonają faworyzowanego rywala z Belgii, to będą coraz bliżej występu w dochodowych rozgrywkach grupowych. Przed tygodniem Zawisza przegrał na wyjeździe 1-2. I do awansu bydgoskim piłkarzom wystarczy skromne zwycięstwo 1-0. Nastawienie obu zespołów do decydującej rywalizacji sprawdzał nasz reporter Bartosz Kustra.
Do sukcesu potrzebny jest wynik 1-0, ale bydgoscy piłkarze doskonale wiedzą, że jeśli zagrają tylko po to, aby wygrać jedną bramką, to mecz, a w konsekwencji dwumecz, mogą przegrać, mówi skrzydłowy Zawiszy Piotr Petasz.
Na pewno żeśmy osiągnęli tam wynik może nie aż tak bardzo korzystny, chociaż lepiej tam było przegrać 2-1 niż 1-0 z dwojga złego, bo teraz wystarczy nam 1-0 i nie musimy mieć żadnej dogrywki, tylko nic, przechodzimy dalej, więc zagrać na 0 z tyłu, a coś na pewno z przodu ugramy.
Trzeba tak podejść, że faworytem cały czas są Belgowie.
Tak, znaczy my podchodzimy do tego, patrzymy na siebie, tak? No, może w tym pierwszym meczu troszeczkę za bardzo mieliśmy takiego jakby respektu przed tą drużyną. Później z minuty na minutę szło, wyglądało to coraz lepiej i myślę, że teraz oni nie będą wiedzieli tak naprawdę, na co są przygotowani w Polsce.
Pod wrażeniem ambitnej gry bydgoskiego zespołu jest trener z Ulte Werechem, Franki Duri. 2-1 to trudny i niebezpieczny wynik. U siebie zagraliśmy dobrze, kontrolowaliśmy spotkanie, ale niestety pozwoliliśmy Zawiszy zdobyć bramkę w jednej sytuacji, którą mieli w pierwszej połowie. Obrona tego rezultatu wcale nie będzie łatwa. Musimy po prostu zdobyć bramkę. Nie widzę tu żadnej różnicy pomiędzy belgijską czy polską piłką, tym bardziej, że Zawisza ma w swoim składzie Portugalczyków i Brazylijczyków. Zawisza nie jest faworytem dwumeczu, ale jest szansa na kolejny historyczny sukces, uważa kapitan gospodarzy Van Gevorgian.
Może i lepiej, że trafiliśmy do takiego rywala, to sprawdzimy się, zobaczymy, na co nas stać. To będzie to, mi się wydaje, że dobry mecz. No, nie jesteśmy też w jakiejś zastraconej pozycji. Nie położymy im się na boisku, tylko będziemy walczyć normalnie o dobry wynik. Poprzeczka została wysoko podniesiona, także trzeba to, ten poziom utrzymać.
Zawisza miał być typowym kopciuszkiem na europejskich salonach, a tymczasem gra jak równy z równym z faworytem. Grę rywala docenia obrońca belgijskiej drużyny Steve Kolpert. Zawisza okazał się silniejszy niż myśleliśmy. Jest dobrą drużyną, umiejącą grać z kontry. Ale suma umiejętności techniczno-taktycznych jest po naszej stronie. Przewaga tylko jednej bramki wcale nas nie stresuje. Moi zawodnicy dawali sobie radę w trudniejszych momentach. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. Kciuki za swoich byłych piłkarzy trzymać będzie wprawdzie obecnie trener Korony Kielce, ale tak naprawdę twórca sukcesów Zawiszy, Ryszard Tarasiewicz. Oto jego wskazówki.
Rezultat jest bardzo korzystny. Ja tylko ostrzegam zawodników, że to są zespoły naprawdę średniej klasowej jakości i te zespoły, nie ma takich różnic, że one czy grają u siebie, czy na wyjeździe, to będzie taka dysproporcja 60-50%. Także tak jak oni zagrali w Belgii, to trzeba oczekiwać, że będą tak samo zagrają, albo nawet i lepiej, bo tydzień minął.
Przed piłkarzami Zawiszy szansa na wyeliminowanie wyżej notowanego rywala. Początek rewanżowego meczu z Zulte Warechem na bydgoskim stadionie o 20:00.
Mówił Bartosz Kustra, sprzedano około 5000 biletów i nie muszę dopowiadać, że obecność swoich kibiców zdecydowanie może pomóc gospodarzom w osiągnięciu korzystnego wyniku. 1-0, przypomnę.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
Bezpieczny turysta, po to nazwa projektu realizowanego przez Straż Miejską wspólnie z Toruńskim Planetarium. Przed seansami strażnicy przypominają, o jakich zasadach związanych z bezpieczeństwem należy pamiętać, by wakacyjny wyjazd nie zakończył się tragicznie. Mówią o zwiedzaniu miasta, przechowywaniu wartościowych przedmiotów, czy też kontaktach z nieznajomymi.
Jak spędzacie wakacje? Macie jakieś plany, czy już jesteście po takim wypoczynku?
Nad jeziorem, nad morzem zazwyczaj, albo w góry, jak kto lubi.
My mamy akurat BSND sportowy, więc mamy obozy sportowe, więc cały czas jest zajęcia i nie ma czasu wolnego praktycznie.
Jak gdzieś wyjeżdżacie na wakacje, to na jakie takie zasady bezpieczeństwa w podróży i już na miejscu trzeba zwracać uwagę, waszym zdaniem?
No myślę, że pilnować swoich rzeczy, no te najważniejsze dokumenty.
Nosicie wszystko, bo tak często się zdarza, na przykład w portfelu, dowód, pieniądze, karty płatnicze, czy rozdzielacie to jakoś?
Znaczy nie, myślę, że nie, no bo lepiej ogarnąć jedną rzecz niż tam kilka, nie?
Ale jak się zgubi?
No to wtedy jest gorzej, no właśnie.
A jak jesteście nad jeziorem albo gdzieś nad morzem, to na co zwracacie uwagę, żeby było no, w miarę bezpiecznie?
No, żeby był ratownik, no bo jak nie ma ratownika, to lepiej nie wchodzić tam na głębszą wodę czy coś takiego, bo można się utopić.
Nie wiem, zwracać jakieś uwagę na swoje rzeczy, jak się w wodzie jest. Bo myślę, że nie wiem, że niektórzy ludzie by się bali w sumie tam podejść i zabrać rzeczy z plecaka czyjeś. Myślę, że ktoś by zwrócił na to uwagę, jakby widział, że to nie jest ta osoba.
Ale zostaje zawsze ktoś i pilnuje tych rzeczy, czy raczej też się zdarza, że idziecie na przykład wszyscy razem do wody?
Zdarza się, że idziemy wszyscy.
Adam Kowalski, Straż Miejska Toruń, Zespół do Spraw Profilaktyki. Od kilku lat prowadzimy wraz z Planetarium akcję Bezpieczny Turysta. Skierowana ona jest przede wszystkim do młodszych turystów, którzy odwiedzają nasz piękny Toruń. Przypominamy dzieciom i młodzieży, jak zachowywać się w momencie, kiedy się zgubią, jak mają zabezpieczyć swoje drogocenne przedmioty, telefony. Telefony alarmowe też przypominamy, 112 997 i 986, żeby ewentualnie wiedziały, gdzie mają zadzwonić.
Anna Gapińska, Zespół do Spraw Profilaktyki i Komunikacji Społecznej. Ważnym jest, aby te rzeczy wartościowe były w odpowiedni sposób zabezpieczone, schowane tak, aby nie były widoczne. Jednym z błędów popełnianych właśnie przez osoby jest to, że mają różne wartościowe rzeczy w tylnych kieszeniach, gdzie dla takiej osoby, która będzie chciała tą rzecz mieć, nie stanowi to żadnego problemu, aby to wyciągnąć. Dlatego też radziłabym, aby na przykład dzieci, kiedy będą miały też jakieś rzeczy wartościowe, chowały je głęboko gdzieś w plecaku, ale plecak nie zakładały na plecy, tylko trzymały ewentualnie z przodu albo też lepiej pilnowały tych swoich rzeczy.
Zwracamy uwagę na to, jeżeli się zgubią, żeby się nie oddalały z tego miejsca, co są. Tam po raz ostatni widział ich opiekun i tam na pewno będzie ich szukał. Jeżeli się tak zdarzy, że opiekun jednak się nie pojawi, mogą skorzystać z telefonu komórkowego, z numerów alarmowych, jednakże zwracamy na to uwagę, aby nie afiszowały się zbyt mocno z tym telefonem. Nie chcemy, żeby taki telefon padł łupem jakiegoś złodzieja.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
Z pokrywami, czyli nie mówiąc po polsku, deklami mają kłopoty chyba wszyscy kierowcy. Rzeczywiście zapadnięte w jezdni studzienki kanalizacyjne i ruchome na nich luźne, niebezpieczne wręcz pokrywy, tak zwane dekle, są zmorą naszych dróg, zwłaszcza ulic miejskich. Uprzykrzają życie kierowcom, ale nie tylko im, jak się okazuje, również mieszkańcom okolicznych domów, tak jak tego przy jednej z głównych tras przelotowych w Bydgoszczy.
To jest dokładnie Wyszyńskiego. Jest ta studzienka kanalizacyjna, jest w tej jezdni na przy Wyszyńskiego. I tam jest taka pokrywa i ta pokrywa jest luźna. I te ciężkie samochody, które przejeżdżają, jadąc w kierunku do Gdańska, przejeżdżając przez tę pokrywę tymi kołami, to jest coś strasznego, ten hałas. Ja tutaj mieszkam, w tej chwili jest bardzo gorąco, okna są pootwierane i tak bez przerwy puk, 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 puk na tej pokrywie, więc to jest tragiczne. Dałam sygnał do zarządu dróg, bo to leży w gestii zarządu dróg. Oni to naprawili i naprawione to było maksymalnie 10 dni, żeby tylko. I to już któryś raz z kolei. Oni sobie po prostu z tym nie radzą. A nam, mieszkańcom tutaj, to jednak utrudnia troszeczkę życie. Tutaj jednak dużo tych samochodów ciężarowych się przemieszcza. Różne, wielkie. to tiry z naczepami, bez naczepi i cysterny wszelkiego rodzaju, jeszcze inne samochody i tak bez końca i w ciągu dnia i wieczorem i w nocy. Bardzo to jest to uciążliwe jednak, mimo wszystko. To jest dokładnie Wyszyńskiego. Między Powstańcem Wielkopolskim a Kamienną, mniej więcej na wysokości Wyszyńskiego 38. Oni w tym zarządzie będą wiedzieli, bo oni już to naprawiali, tylko że oni naprawią i za chwilę już jest to samo. Nie, po prostu nie potrafią. I tak bez przerwy puk, 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 puk.
A zatem czy rzeczywiście nie potraficie? Pytam pana Krzysztofa Kosiedowskiego z Rzecznika Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Nie można sobie z deklem poradzić?
Nie, aż tak dramatycznie nie jest, żebyśmy sobie nie radzili. Czasami nam jedne prace wychodzą lepiej, czasami inne prace wychodzą troszeczkę gorzej. Natomiast problem polega po prostu na tym, zresztą tak jak pani tutaj powiedziała w rozmowie telefonicznej, ilość pojazdów, która przejeżdża
ciężkich pojazdów,
przecież no, nie ukrywajmy, jest to droga na północ tutaj, krajowa numer 5. W związku z tym tutaj liczba tych pojazdów, które przejeżdżają i cały czas przejeżdżając przez ten sam element, w którymś momencie następuje tutaj zmęczenie materiału. Natomiast oczywiście zgłoszenie po raz kolejny tutaj przyjęliśmy za państwa pośrednictwem, za które oczywiście serdecznie dziękujemy. Będziemy dzisiaj, najpóźniej jutro, spróbujemy tutaj przede wszystkim jakoś inaczej osadzić pierścień albo go zaklinować, no w taki sposób...
Zespawać?
Zespawać nie możemy. Nie może być to element na sztywno mocowany. Muszą panowie sprawdzić na miejscu, co się dzieje. Czy to jest właśnie kwestia tylko pokrywy włazu, czy jest to kwestia osadzenia całego pierścienia z włazem, ale mówię, to się dopiero okaże na miejscu. Jak najszybciej za uciążliwości no, związane z tym hałasem, który powstaje w wyniku przejeżdżania samochodów ciężarowych przez studnie kanalizy. Serdecznie przepraszam.
Przeprosiny pewnie jej przyjęte, tylko można byłoby tak sprawdzać pewnie co miesiąc, czy tak zwany dekiel jest na miejscu i nie powoduje takich utrudnień. Przygotował Andrzej Krystek.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
Dobra wiadomość dla mieszkańców Służewa. Pod Aleksandrzowem Kujawskim sanepid zgodził się na ponowne otwarcie kąpieliska. Silne skażenie wody ustąpiło.
Wielka ulga dla samorządu, wielka ulga dla mieszkańców i turystów. Bieżące badania wykazują, że woda jest czysta. Natężenie bakterii nie wykracza poza normy. Gmina otworzyła kąpielisko. Przypomnijmy, kilka tygodni temu na tafli jeziora pojawiły się masy śniętych ryb. Nie wiadomo, co je zabiło. Sanepid rozpoczął badania i okazało się, że woda jest silnie zatruta bakteriami z grupy coli. To bakterie brudowe. Kąpiel mogła spowodować zatrucie i choroby skóry. Świeżo oddane kąpielisko gmina musiała zamknąć i zaczęła liczyć straty, bo w Służewskie Jezioro samorząd sporo zainwestował. Nie ma racjonalnej metody oczyszczenia jezior. Trzeba było czekać, aż przyroda zrobi to sama. Najświeższe badania mówią, że woda oczyściła się. Sanepid nadal prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Chce wykryć przyczynę skażenia. Ta nie jest znana. W gminie jest kanalizacja. W pobliżu jeziora nie ma gospodarstw ze zwierzętami. Pojawiła się teza, że to kłusownicy wybili ryby prądem, a wodę zatruła rybia padlina. Specjaliści jednak to wykluczają. Jezioro jest już czyste, ale przyczyna uprzedniego zatrucia wody to ciągle tajemnica. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Dziękujemy. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK, @radiopik.pl. SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Mówiliśmy o samolocie algierskich linii lotniczych. Jak podaje algierski nadzór lotniczy, ten samolot rozbił się. Na liście pasażerów według jeszcze niepełnych informacji było 51 Francuzów, 26 obywateli Burkina Faso, co najmniej 20 Libańczyków, 5 Kanadyjczyków, 4 Niemców, Luksemburczyk i Szwajcar. 52 3 4 5 50 90 i 60 telefony do nas. Zdaje się, że telefon do nas dzwoni. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Marian z Bydgoszczy. Mam... Tak krótko się wypowiem, nikogo nie obrażając. Oglądałem dzisiaj ten wyrok w sprawie pobytu talibów na naszym terenie w Polsce. Chciałem przypomnieć taką jedną rzecz, która jakoś umknęła uwadze dziennikarzy i wszystkim. W tym czasie, gdy to się działo, oglądałem posiedzenie Sejmu, gdzie na mównicy wystąpił Andrzej Leper. Andrzej Leper był wtedy prawdopodobnie po jakimś głębszym, bo się zachowywał dziwnie, mówił, tak jak on w swoim zwyczaju, w Wersalu nie będzie tam inne sprawy poruszał, ale między innymi powiedział te słowa. No i co, Wysoka Izbo? Na Mazurach wylądowali talibowie? Wylądowali? Wówczas cała sala się śmiała. skąd Leper wiedział i jak ten śmiech, czy on jeszcze do dziś dnia brzmi w niektórych ustach. Okazało się to prawdą.
Znaczy, jeszcze spokojnie, bo to nie wiemy, czy to się okazało prawdą. Na razie to jest wyrok nieprawomocny. Polska może się od tego wyroku może się odwołać. Tak więc no, tutaj jeszcze bym takich kategorycznych sądów nie stawiała. Bardzo dziękuję i pozdrawiam
serdecznie. Ale po prostu jako fakt chciałem to podkreślić.
Przypomnienie tego, co było w Sejmie.
Tak.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Do widzenia, dziękuję.
Za kwadrans godzina 16:52, 3:45:50:90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tutaj Janusz z Zielonki z pod Bydgoszczy dzwoni. Proszę panią, ja uważam, że żadnych tam CIA tutaj nie było, bo już oddźwięk by zrobili, dajmy na to, jak to się mówi?
Jak to się mówi?
Jak to się mówi? No terroryści. Już by działali na terenie Polski. Jeśli będziemy trzymali Amerykanów tutaj nadal, to na pewno będą ataki terrorystyczne. Na pewno, na 100%. Daję to pani słowo, że to nastąpi. I pozbądźmy się Amerykanów, Niemców, Rusków stąd, z naszego terenu, bo my dosyć żeśmy już przeszli. Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52... 3 4 5 50 60, PIK małpa radio.pik.pl, SMS-y pod numer 70 906, treść poprzedzamy słowem PIK. Za 13 minut godzina 16, witam pana.
Dzień dobry. Jak tak słyszałem pana Millera, jak zaprzeczał, że nie było tajnych więzień CIA w Polsce, to w sumie to jakbym widział dzisiaj pana Putina, jak zaprzecza, że nie dostarczył rakiet separatystom do strącenia samolotu malezyjskiego. To mniej więcej można porównać sobie zachowanie tych dwóch panów. Ja się dziwię, że pan Miller i pan Kwaśniewski, który był wtedy prezydentem w czasie tych więzień CIA, tak wysoko jeszcze stoi w naszej polityce, że co nasi wyborcy myślą na ten temat. Jak można tak być krótkowzrocznym albo tak ślepym. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. 52 3 4 5 50 90 drugi numer końcówka 60. pik@radio.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Sławek z tej strony. Czy panią, ja w sprawie pana, nie wiem czy mogę, bo nie wiem jaka jest, czy dzisiaj można, w sprawie pana posła Kłopotka. Ostatnimi razy dostało mu się cięgi za to, co mówił, a za to, co zrobił. Po prostu on inaczej mówi, a inaczej robi. I dzisiaj słyszę znowu w Radiu PIG, była rozmowa dnia, znowu słyszałem pana posła Kłopotka, który wielce się żali, a jak przyjdzie co do czego, to i tak po prostu zrobi tak, jak mu partia każe. Ten człowiek jest niewiarygodny. No,
znaczy,
naprawdę.
To tak różnie jest, bo nieraz rzeczywiście głosuje niezgodnie z duchem partii.
Ale ostatnio dostał cięgi za to, że po prostu... Pierwsze, ja pamiętam jego konferencję, jak raz się w TVN-ie mówi, że rząd powinien się podać do dymisji po taśmach podsłuchowych. A później głosował za obroną pana Bartłomieja Sienkiewicza. Po prostu całkiem inaczej niż to, co mówił.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Do widzenia.
Do usłyszenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Telefon do nas. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry. W jakimś momencie dostaliśmy 2 kartony dolarów, ale zapowiada się, że z 10 będziemy musieli oddać. Dziękuję.
Dziękuję. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaka jest objętość tych 230 w sumie tysięcy euro. To chyba się mieści w 2 kartonach. Ja tylko dopowiem, bo dzisiaj była konferencja prasowa rzecznika MSZ-u, pana Marcina Wojciechowskiego, który stwierdził, że Trybunał w Strasburgu pospieszył się z wydaniem orzeczenia, że Polska nie przekazała dokumentów Trybunałowi dotyczących sprawy, ponieważ ten nie zagwarantował ich tajności. 52 345 50 90 i 60, telefon do nas. Witam znowu.
Dzień dobry, witam ponownie. I ja słyszałem takie określenie, że z wyrokami się nie dyskutuje, tylko się
można.
Wykonuje.
Można. Nie, można.
No, ale my to na dole, przepraszam, my na dole, jak dostajemy wyrok, to mamy nie dyskutować, tylko płacić.
Nie, to nieprawda. Panie Robercie, no, bo to jest wyrok nieprawomocny.
No tak, no to niech się odwołują. Niech się odwołują, życzę powodzenia.
Więc mogą dyskutować jeszcze.
A sąd powiedział już, że były więzienia z tym wyrokiem. Także niech się odwołają, że nie było. Tylko nie wiem, czy ktoś jeszcze wierzy polskim politykom w Polsce. Ja na przykład już nie wierzę. W ostatnich taśmach, niby państwie, po zachowaniu PSL-u, przykro mi, że taką Polskę mam.
Szerokiej drogi życzę.
O takie Polskę walczyliśmy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Witam, panie Kubo.
Dobry, panie redaktor. Panie redaktor, mnie ta wiadomość odnośnie tego Trybunału w Strasburgu spotkała właśnie w samochodzie, tutaj w trasie, na terenie powiatu lipnowskiego akurat. I powiem panie szczerze, że nie mogę uwierzyć wręcz. Znaczy, ja nie mówię, że to jest 100% wiadomość, bo tak jak pani wspomniała, jest to wyrok sądu jest nieprawomocny. Natomiast jeżeli sprawa trafiła już tak wysoko i są, no to chyba są jakieś przesłanki do tego, że coś było, no bo my chyba teraz nie dyskutujemy, czy były, czy nie były, tylko one chyba rzeczywiście były, tylko kwestia przetrzymywania, warunków i tak dalej.
Ja bym jednak poczekała, no rzeczywiście polska polska strona się nie odwoła od tego wyroku, no to wówczas rzeczywiście będziemy mogli tylko dyskutować na temat to tego.
Znaczy, no tak, znaczy rozmawiamy teraz o czymś, co podał Trybunał i moim zdaniem, jeżeli to by się okazało prawdą, to jest jakaś niesłychana wręcz historia rodem, nie wiem, jakiegoś komiksu może, bo naprawdę tutaj któryś z słuchaczy wspominał świętej pamięci Andrzeja Lepera, którego rzeczywiście cała sala wyśmiewała i pewnie trafiło to na do takiego kanonu takich wypowiedzi, takich skrajnie naprawdę już jakichś śmiesznych. Natomiast jeżeli by się okazało prawdą, to okazałoby się, że może rzeczywiście miał rację i być może też z tego powodu też ta jego śmieszna imicza nastąpiła.
O, już tak daleko nie idźmy. Panie Kubo, musimy kończyć.
No, nie wiadomo.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Do usłyszenia. Do rozmów powrócimy po godzinie 16. A teraz Sami i Lato 2010.
Właściwie, że narzucacie prawa mi. co to jest w ogóle, że jak na smyczy czuję się. Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Lato, lato, zaufaj mi, przygoda szybko skończy się. Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Lato, no lato, zaufaj mi, przygoda szybko skończy się. Gorący piasek, a ja się topię w domu, bo Stefan może, a ja nie. Na horyzoncie blok, a oni mają morze, bo mój stary boi się.
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości zaprasza firmy na tereny inwestycyjne do Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim. Solec Kujawski to 16-tysięczne miasto i gmina, położona między Bydgoszczą a Toruniem, zlokalizowana w centralnej części kraju i województwa kujawsko-pomorskiego. Tereny inwestycyjne parku, uzbrojone we wszystkie media, wynoszą 68 hektarów. Solec Kujawski, Unii Europejskiej 4.
W dniach od 24 do 27 lipca zapraszamy do Pałacu Lubostroń na 13. Festiwal Muzyka w świetle księżyca. W programie koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia, spektakl w wykonaniu Ireny Jun, wystawy Stanisława Stasiulewicza, Aleksandra Dętkosia, Zbigniewa i Adama Papkę, pokaz mody i wiele innych atrakcji. Pałuki. Zadbaj o wspomnienia.
Odwiedź Park Wodny w Solcu Kujawskim. Tylko u nas wodne szaleństwa. Nowoczesne zjeżdżalnie, sztuczna, rwąca rzeka, picze wodne, jacuzzi, basen dla dzieci i do nauki pływania. Zapraszamy na halę sportową i stadion, do hotelu, restauracji, na kręgielnię i siłownię. W cenie biletu sauna na podczerwień. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację 3. www.osir.soleckujawski.pl. Uwaga, co 25. osoba wchodzi gratis.
Dziś szok cenowy w hurtowni elektrycznej Binstal pod wiatrakiem w Brodnicy. Przewód płaski 3x1,5 mm 139,95 zł. Żarówka LED-owa 10W 19,95 zł. Halogen 10W 24,95 zł. Taka promocja tylko do 29 lipca w Binstalu w Brodnicy przy ulicy Czarnieckiego 12. 30 lipca o godzinie 10 wielkie otwarcie hurtowni elektrycznej Binstal w Rypinie przy placu Sienkiewicza 2. Prezenty, konkursy, świetna zabawa. Zapraszamy!
Agromasę Pólnokrajeńskie oferuje ciągniki Zetor, McCormick, Farmtrack i Belarus. Maszyny rolnicze Unia Grudziądz, Sipma, Krukowiak, Kongskilde, Hardy, Metalfach, Pronar oraz części zamienne, akumulatory, oleje, siatki, folie, sznurek rolniczy, nawozy, środki ochrony roślin, fasze i koncentraty. Agroma Sę Pólnokrajeńskie. www.agromasklep.pl.
Marzysz o szybkim remoncie? Nie czekaj dłużej. Tylko teraz w salonach drzwi i podłogi Vox solidne stylowe drzwi Invado z kolekcji Martina dostępne są w ciągu 7 dni. Dodatkowo umów się na bezpłatny pomiar i skorzystaj z certyfikowanych ekip montażowych. Pamiętaj, tylko teraz drzwi Invado z kolekcji Martina w ofercie dostępne od ręki. Zapraszają salony drzwi i podłogi Vox. Grudziądz, ulica Chełmińska 114A. www.vox.pl.
Reklama.
Jest 16. Czwartek, 24 lipca, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Tatiana Adonisy, zapraszam. Policjanci z Włocławka apelują o pomocy w odnalezieniu zaginionej kobiety. Chodzi o Magdalenę Zajączkowską. Włocławianka ma 25 lat, od kilku lat pracuje w Niemczech. Po raz ostatni kontaktowała się z bliskimi pół roku temu. Poszukiwania prowadzone były przez rodzinę, ale nie dały rezultatu. Teraz do działań wkroczyła policja. Każdy, kto ma jakiekolwiek wiadomości o 25-letniej Magdalenie Zajączkowskiej z Włocławka, proszony jest o kontakt z policją. Prokuratura apelacyjna zapewnia, że przeszukanie mieszkania proboszcza katedry polowej odbyło się zgodnie z prawem. Kuria Polowa jest zdziwiona najściem, a biskup zawiesza duchownego do wyjaśnienia sprawy. Wojskowy ordynariat czeka na informacje o wynikach przeszukania. Do zdarzenia doszło już jakiś czas temu, jednak dopiero teraz o nim poinformowano.
11 lipca do biura i mieszkania proboszcza katedry polowej weszło CBA. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przeszukanie przeprowadzono w związku ze śledztwem dotyczącym powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zbigniew Jaskulski, rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.
Poszukiwaliśmy różnych rzeczy, przede wszystkim dokumentów, także różnych przedmiotów, w tym także wyrobów ze złota. Wyniki tych czynności są pozytywne, natomiast z uwagi na dobro tego postępowania nie możemy w tej chwili ujawnić innych miejsc poza tymi ujawnionymi, w których były przeprowadzone przeszukania.
Przeszukaniem w katedrze zdziwiona jest Kuria Polowa. O niczym nie wiedzieliśmy, mówi jej rzecznik, ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa.
To jest fakt nadzwyczajny, że funkcjonariusze wchodzą do pomieszczeń służbowych. Kuria Polowa nie miała żadnych informacji, że takie przesłuchanie nastąpi, kiedy, o której godzinie.
Z uwagi na sam fakt przeszukania, biskup polowy Józef Guzdek zawiesił proboszcza księdza pułkownika Roberta Mokrzyckiego. Teraz czeka na informacje z prokuratury i wyjaśnienia podwładnego. Grzegorz Maciak, Polskie Radio.
Samolot algierskich linii lotniczych ze 116 osobami na pokładzie rozbił się, podaje algierski nadzór lotniczy. Na liście pasażerów według jeszcze niepełnych informacji było 51 Francuzów, 26 obywateli Burkina Faso, co najmniej 20 Libańczyków, 5 Kanadyjczyków, 4 Niemców, Luksemburczyk i Szwajcar. Lecąca z Burkina Faso do Algierii maszyna należała do hiszpańskich linii lotniczych Swifter i była obsługiwana przez hiszpańską załogę. Stracono z nią kontakt 50 minut po starcie. W Madrycie powstał sztab kryzysowy.
Kierująca sztabem Anna Pastor, minister przemysłu, jest w stałym kontakcie z Burkina Faso, Mali i Algierią, krajami, nad którymi miał lecieć samolot. Szef hiszpańskiej dyplomacji, José Manuel García Margallo, dwukrotnie rozmawiał w sprawie katastrofy z ministrem spraw zagranicznych Algierii, Ramatame Lamama. Podobno wkrótce po starcie pilot poprosił o zmianę kursu, a po raz ostatni miano z nim kontakt w okolicach miasta Gao w południowo-wschodnim Mali. Istnieją podejrzenia, że zmieniając kurs, samolot wleciał nad terytorium Nigru i tam doszło do katastrofy. Meteorolodzy przypominają, że lipiec jest nad Saharą okresem burz piaskowych oraz niebezpiecznych, tak zwanych burz elektrycznych, podczas których nie pada deszcz, ale często uderzają pioruny. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.
I na koniec raz jeszcze zaglądamy do regionu. Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy będzie dziś bardzo głośno. To za sprawą orkiestry Dentej Perthshire Brass Band, która o 18:00 zagra dla mieszkańców. Wstęp na koncert jest bezpłatny. W skład orkiestry wchodzi 30 muzyków od 12 do 72 lat. Grają zróżnicowaną muzykę. Na Wyspie Młyńskiej usłyszymy utworu z filmów, piosenki pop, a także dzieła wielkich klasyków i tradycyjne utwory szkockie. Tą wiadomością kończymy. Serwis kolejny o 17:00. Od 21 do 27 stopni, tyle maksymalnie wskażą dziś termometry w regionie. Do końca dnia na zmianę raz chmury, raz słońce. Na południu regionu możliwe opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni. Nie przekracza 20 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, na barometrze 1004 hektopaskale, a w nocy pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz.
Reklama.
Sklep narzędziowy Adler Cicha 75 w Bydgoszczy oferuje narzędzia i akcesoria dla tynkarzy, posadzkarzy, szpachlarzy i malarzy. Serwis, sprzedaż i wynajem agregatów tynkarskich i podzespołów. Szeroki wybór taśm samoprzylepnych, pędzli, folii, wałków malarskich i pac metalowych. Adler. Telefon 52 33 02 675. Tego nie wiecie. Mamy ceny lepsze niż w markecie. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 15.
Uwaga, przy drodze stoi patrol. Powtarzam, patrol, wszystkie dostawcze Mercedesy proszone są do kontroli. Powtarzam, wszystkie dostawcze Mercedesy proszone są do kontroli.
Spokojnie, to nie jest zwykły patrol, to serwis Patrol Mercedes-Benz. Odwiedź nasze stanowisko. Nasi specjaliści bezpłatnie ustawią światła i sprawdzą jakość płynu hamulcowego twojego Mercedesa. A ty napijesz się darmowej kawy i porozmawiasz z tymi, którzy o serwisowaniu samochodów dostawczych Mercedes-Benz wiedzą najwięcej. Czekają na ciebie upominki.
Zapraszamy. Autofrelik. Autoryzowany serwis Mercedes-Benz. 30-31 lipca parking Kastoramy w Toruniu oraz 1-2 sierpnia parking Auchan w Bydgoszczy w godzinach od 9 do 17.
Kulturoznawstwo to wyjątkowe studia humanistyczne na Wyższej Szkole Gospodarki nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za innowacyjny program kształcenia. Czeka na ciebie Akademicka Przestrzeń Kulturalna oraz Muzeum Fotografii. Ludzie z pasją i międzynarodowi eksperci. Praktyczny program studiów i kontakt z nowymi technologiami. Twórz, przetwarzaj, upowszechniaj. Zdobądź wiedzę na temat współczesnej kultury i mediów. Uzyskaj szansę na pasjonującą pracę. Więcej na www.oferta.byt.pl. Kulturoznawstwo na Wyższej Szkole Gospodarki to kultowe studia w międzynarodowym klimacie.
Reklama.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Jaka jest sztuka, muzyka, architektura Brazylii? O tym będzie można się przekonać podczas cyklu spotkań Oko na Brazylię. Na naszej antenie także kolejna gmina. Dzisiaj się zaprezentuje gmina Nakło. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas. Oko na Brazylię to cykl spotkań rozpoczynających się dziś w kinie galerii Tumult w Toruniu. Podczas 5 spotkań poruszane będą tematy związane z szeroko pojętą kulturą Brazylii, którym towarzyszyć będzie pokaz filmu dokumentalnego. Chcemy przybliżyć szerszemu gronu piękno i niesamowitość tego kraju. Tak zachęca Ewa Żukrowska, koordynatorka cyklu.
Kto był w Brazylii, a ja do tych szczęściarzy należę, to wie, że to jest kraj, który faktycznie niesamowicie inspiruje. Jego kultura, która jest niesamowicie bogata i o tym chcielibyśmy mówić na tych spotkaniach. Będzie to 5 spotkań pomiędzy 24 lipca a 21 sierpnia. Co tydzień w czwartek o 17 spotykamy się w kinie Galerii Tumult. Zaczynamy prelekcją, czyli to będą pierw spotkanie z osobami, które tą Brazylię znają, byli, mogą się na ten temat też jakoś więcej wypowiedzieć. Pracownicy naukowi, twórcy filmowi oraz autorzy książek. Później będą pokazy filmowe. Są to filmy dokumentalne o Brazylii, które właśnie nam mają trochę przybliżyć więcej. Z jednej strony dopowiedzieć trochę temat, o którym będziemy rozmawiali wcześniej z prelegentem, a z drugiej strony też pokazać wiele tych aspektów tej kultury brazylijskiej.
A dlaczego akurat Brazylia?
Kraj, który w ostatnimi laty się bardzo dynamicznie rozwija, właśnie pod względem też i kultury przemian społecznych to cały czas możemy zaobserwować. Ja tylko chcę powiedzieć, że ten obraz, który mamy Brazylii z telewizji, to niekoniecznie oddaje to, czym ta Brazylia tak naprawdę jest, bo oglądamy tą ciemniejszą stronę kraju, gdzie jako my, turyści podróżując na przykład do Brazylii, też nie do końca się z tym stykamy się oczywiście, bo i są dzielnice biedy, tak zwane fawele, tak są bardzo, że tak powiem, i widoczne, ale ci ludzie są niesamowici i ta serdeczność, to ciepło, jest nawet wręcz dla nas Polaków, czujemy się pewnego rodzaju, czujemy sympatię i z jednej strony też takie poczucie, że coś nas łączy. I o tym też będziemy mówić, ponieważ na spotkaniu będzie też aspekt polskości i Polski właśnie w Brazylii.
Kultura to jest szeroko pojęte słowo, więc na jakich aspektach będziecie się skupiali?
Sztuce, architekturze, będziemy Państwu prezentować osoby, które są bardzo ważne dla kultury brazylijskiej. Pomówimy też o przebogatej naturze brazylijskiej. Tutaj zaprosiliśmy Kamilę Józefowicz, która pokaże nam swój film pod tytułem Galumping, który miał też swoją premierę właśnie na festiwalu Camerimich. To będzie spotkanie 31 1 lipca. Będziemy też mówić o właśnie o Polakach w Brazylii, jak działają na tej przestrzeni właśnie kultury w tym kraju. To pierwsze spotkanie będzie wprowadzeniem do tematu. Naszą gościem będzie Magdalena Walczuk, która jest pracownikiem Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi kurs pod tytułem Panorama Kultury Brazylijskiej, ale jest również współzałożycielką Fundacji Techa Brasilis w Warszawie. Jest to jedna z takich największych fundacji działających w Polsce, najbardziej aktywna, która właśnie promuje tą kulturę brazylijską. Będzie też o brazylijskiej tożsamości narodowej i myślę, że warto też wspomnieć w kontekście tych niedawno, które się zakończyły Mistrzostw Świata w piłce nożnej, jak to wpłynęło też na Brazylijczyków.
Oko na Brazylię. Przypomnijmy, pierwsze spotkanie dziś o godzinie 17 w kinie Galerii Tumult w Toruniu, a wstęp jest bezpłatny.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs Polskiego Radia PIK. Ludzie i ich pomysły. Zabytki i historia małych ojczyzn. Najciekawsze miejsca, przedsięwzięcia, inwestycje na antenie Polskiego Radia PIK. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego. Gmina Nakło nad Notecią.
Krzysztof Błoński, zastępca burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią. Od 48 lat mieszkam w Nakle nad Notecią. Miasto powiatowe, liczy 18 tysięcy mieszkańców. Jest bardzo ładnie położonym miastem na skraju Pałuk i Krajny. Największym problemem gminy powiatu nakielskiego jest bezrobocie. I w związku z tym naszą największą nadzieją są nowe możliwości, które pojawiły się po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Planujemy dwie inwestycje duże. Jedna już jest w trakcie realizacji. To jest obwodnica. Jeżeli chodzi o park przemysłowy, teren Paterka jest terenem poprzemysłowym. W pierwszej części będziemy budować, zagospodarowywać teren 24 hektarów. To jest budowa dróg, oświetlenia drogowego, całej infrastruktury technicznej. To jest energetyki, zasilania energetycznego, wodociągowego, jak również odprowadzenie wód deszczowych i sanitarnych. Liczymy na dofinansowanie 85% inwestycji. 15% to są środki własne. Cała inwestycja planowana jest na około 20 milionów złotych. Planujemy zakończenie do połowy przyszłego roku.
A ile ludzi tam będzie mogło pracować?
Jest to teren 23 hektarów. W porównywalnym parku przemysłowym w Solcu Kujawskim na terenie 30 hektarów mieści się w tej chwili około 500 miejsc pracy.
Jesteśmy na terenie inwestycyjnym Nadnoteckiego Parku Przemysłowego w Paterku.
Witam, Kamila Racka-Januszewska, Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
I teraz przed nami łąka, drzewa, przestrzeń. A co tutaj będzie?
Jest to teren, w którym planujemy przygotować miejsce, aby potencjalni przedsiębiorcy mogli przyjść i zainwestować, zbudować swoje przedsiębiorstwa, stworzą miejsca pracy, aby wpłynąć bezpośrednio na zmniejszenie stopy bezrobocia. Będą przygotowane działki dla potencjalnych inwestorów.
To trochę dzisiaj bajkowo brzmi, jak się na to wszystko patrzy.
Rzeczywiście początkowo wydawało się, że w tym miejscu może nic się nie zdarzyć, jednak rzeczywiście patrząc na plany i na dokumenty przygotowane, to miejsce to jest rzeczywiście wspaniale wpisuje się w tę część przemysłową Paterka.
Nie szkoda wam takiego ładnego terenu?
To miejsce w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło od dawna jest przeznaczone pod działalność gospodarczą, stricte pod działalność inwestycyjną. Więc to było kwestią czasu, że właśnie w tym miejscu będziemy budować park przemysłowy. Będzie tutaj wytyczona droga dojazdowa, główna droga z możliwością dobudowania dróg do swoich poszczególnych działek. Trudno nam powiedzieć, czy inwestor przyjdzie, będzie chciał kupić całą działkę, czy będzie kilku mniejszych inwestorów i potem zgodnie z potrzebami poszczególnych potencjalnych inwestorów będzie to wszystko dokańczane.
Co to może być? To mogą być jakieś zakłady przemysłowe?
Jak najbardziej jest to teren przeznaczony na tego typu działalność. Jeżeli będą tacy potencjalni inwestorzy zainteresowani, bylibyśmy chętni, żeby im ten teren tutaj przekazać na inwestorów.
Pełną listę gmin biorących udział w konkursie oraz regulamin znajdą Państwo na stronie www.radiopik.pl w zakładce Konkursy. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego.
A w gminie Nakło była Ewa Dąbska. Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i w sprawie więzień CIA w Polsce jest przedwczesny, tak ocenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski na konferencji prasowej wyjaśniał, że Trybunał w Strasburgu pospieszył się z wydaniem orzeczenia.
Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce, w prokuraturze apelacyjnej w Krakowie, toczy się postępowanie przygotowawcze dotyczące okoliczności, na które zwracali w swoich skargach obaj skarżący. Tym samym, stosownie z zasadą subsydiarności przewidzianą w konwencji, pierwszeństwo w wyjaśnieniu spraw powinny mieć krajowe organa wymiaru sprawiedliwości, a nie Trybunał.
Orzeczenie Trybunału w Strasburgu opiera się na plotkach i pomówieniach, tak ocenia szef SLD Leszek Miller. Były premier powiedział, że po atakach 11 września 2001 roku jego rząd rozpoczął ścisłą współpracę z USA w celu zwalczania terroryzmu. Jego zdaniem orzeczenie jest niesprawiedliwe i niemoralne.
Niesprawiedliwe, bo opiera się na plotkach, spekulacjach, pomówieniach. Materiał polskich władz został odrzucony i nieprzyjęty przez Trybunał. Niemoralne, dlatego że Trybunał stawia wyżej prawa morderców i terrorystów nad prawami ich ofiar.
Leszek Miller przekonuje, że kuriozalnym jest to oczekiwanie, że Polska wypłaci odszkodowania mordercom.
Ile w takim razie Trybunał wyceni cierpienie i śmierć tysięcy ludzi, którzy zginęli w Nowym Jorku, w Madrycie, w Londynie i giną także dzisiaj w wielu zakątkach świata. Mam nadzieję, że władze polskie nigdy tej kwoty nie wpłacą, bo niewątpliwie te pieniądze zasiliłyby konta terrorystów i służyłyby przygotowaniu kolejnych zamachów.
Jeszcze dopowiem, że Leszek Miller powtórzył po raz kolejny, że w Polsce nie było więzień CIA. Żadna z byłych i obecnych władz do tej pory nie potwierdziła ich istnienia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 pik@radiopik.pl. SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Minut po godzinie 16. Witam pana.
Mirosław się kłania, powiat świecki. Więc ja orzeczenie Trybunału w Strasburgu przyjąłem z innymi uczuciami, powiem pani. No bo jak można płacić tak wysokie odszkodowania dla terrorystów, dla których życie ludzkie, a są to na ogół cywile, nie ma żadnego znaczenia. Wiemy przecież, ilu ludzi ginie w takich zamachach terrorystycznych, chociażby przykład Nowego Jorku, Światowe Centrum Handlowe. I tak na zakończenie, nie jestem sympatykiem SLD, Millera i Kwaśniewskiego, a przeciwnie Kongresu Nowej Prawicy, ale tutaj ci panowie mają rację. Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, pik@radiopik.pl. Witam pana.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Jezu z Pakości.
Słucham. Czy
mógłby mi ktoś odpowiedzieć, kiedy i wie, inaczej, dlaczego ta sprawa ciągnie się, wręcz wlecze się tyle lat, dlaczego się do nas przyczepili, czy i Trybunał, i inni jeszcze bez przerwy, tylko Polska, polskie więzienia. My dajemy dokumenty, które są odrzucane. Gdzie tkwi, powiedzmy, jakiś motor, który bez przerwy podnieca, czy podsyca ten ogień tych więzieni terrorystów w Polsce.
No każdy ma prawo też się odwoływać, prawda?
Więc... No tak, oczywiście, ale pani redaktor, jeżeli tak słyszałem takie wspaniałe powiedzenie, że rozsypanego pierza nigdy do końca się nie pozbiera i przykleili do nas, że my mamy więzienia, w których byli ci ludzie torturowani. Czy jest możliwość udowodnienia, absolutnego udowodnienia, że to jest błąd?
Albo że to jest prawda.
Słucham?
Albo że to jest prawda, więc no, dobrze byłoby wyjaśnić sprawę. Tak,
ja,
tak.
Ja dlatego powiedziałem, że jest to niemożliwe, bo przez tyle lat już by zdążyli to udowodnić. I chciałbym to chciałbym się dowiedzieć, dlaczego akurat Polska, a nie i teraz inny kraj, inny naród. Teraz musimy się odwoływać znowu dokumenty, które albo będą przyjęte, albo nie przyjęte. I to się będzie wlokło i wlokło za nami.
Dziękuję bardzo, panie Jerzy. Pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie.
52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, ja troszeczkę innej sprawie, ale nutuje mnie pytanie, czy rzeczywiście pan Sowa dostał pozwolenie od konserwatora miejskiego na zabudowanie tej części Starego Rynku, która w tej chwili...
No z całą pewnością, inaczej by nie zabudowywał.
No ale to jest coś niesamowitego.
Ale tak kiedyś było.
Tak kiedyś było.
No znaczy z tych rysunków i obrazków, które są,
rozumiem.
Tak było podobnie. Faktem jest, że to rzeczywiście, to dzisiaj nam się wydaje bardzo dziwne, tak,
tak
patrzymy.
Tak, wygląda strasznie po prostu.
Ale
tak,
mamy dodatkową, będziemy mieć dodatkową uliczkę jeszcze tam z lewej strony.
No chyba, że tak. Jakoś na razie to czarno widzę, dawno nie byłam, nie oglądałam całej tej budowy, jak po jakimś długim czasie poszłam, zobaczyłam, troszeczkę jestem przerażona, no ale skoro pani tak mówi, ja pani wierzę, bo dla mnie jest pani autorytetem.
Oj, to teraz
tak,
będę.
Tak.
Dobrze.
To dziękuję.
Postaram się w takim razie o te pocztówki, które jeszcze gdzieś tam pewnie figurują, żebyśmy może wystawili je na stronie internetowej.
Ale pani Magdo, tak abstrahując od tego, to rzeczywiście nie jest tylko moja opinia, a bardzo dużo ludzi.
Ja się domyślam, bo to rzeczywiście tak? Dla nas jest wszystkich bydgoszczan szok. Do tej pory się przyzwyczailiśmy, że tam jest szerokie wejście, prawda, mostową.
Tak. A teraz wygląda na razie ciemno, nieciekawie. No zobaczymy, co będzie dalej.
Sama jestem ciekawa.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Do widzenia.
Do usłyszenia. No to już dzisiaj możemy powitać. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Spytam, jak tam po urlopie?
Długo, niedługo, 2 tygodnie zaledwie, ale tak intensywnie, ale... że aż się zdążyłam stęsknić. Za państwem, za tobą i za wszystkimi.
Już myślałam, że kogoś wyróżnisz serdecznie, ale się okazuje, że
nie.
Dyplomatycznie. Adriana Andrzejewska, która wróciła po urlopie, pięknie opalona i z pięknym materiałem, mam nadzieję, dzisiaj.
No, z materiałem mało urlopowym. Chodzi o wiceprezydenta Grudziądza. CBA po kontroli stwierdziło, że złamał ustawę antykorupcyjną, bo prowadził działalność gospodarczą, z czym on się nie zgadza. Nie zgadza się z tym również jego przełożony, który nie chciał go odwołać, ale żeby uniknąć takiej długiej procedury administracyjnej, stwierdził, że go odwoła, przyjmując dymisję i kilkanaście godzin później znów go powoła.
To taki wybieg, z którego korzystają niektórzy samorządowcy.
Tak, i twierdzi, że w ten sposób sprawa jest już, no, można załatwiona. Powiedzieć, kolokwialnie załatwiona. CBA twierdzi, że nie do końca. Prawnicy, z którymi rozmawiałam, mówili, że no, sprawem jest tak, że trudno powiedzieć, jak to się rozwiąże. Ale niezależnie od tych zawiłości prawnych będę chciała z państwem porozmawiać, co państwo sądzą o takich, no, roszadach, można powiedzieć.
Ale to w końcu winny czy niewinny? No bo to dwie strony mówią zupełnie co innego.
Co innego, no i trudno powiedzieć, bo CBA nie pokazuje dokumentów, no bo to taka instytucja, która, no, nie wtajemnicza nas w takie rzeczy. Prezydent się broni, wiceprezydent się broni, prezydent mu wierzy. Trudno powiedzieć.
To o tym za 6 minut na naszej antenie. Mówisz, że urlop jest sympatyczną instytucją?
Bardzo sympatyczną, polecam.
A tak 2 tygodnie czy 3?
Zawsze myślałam, że 3, ale 2 wystarczają, jak jest intensywny.
A tak tydzień?
No tydzień to nie, to jeszcze człowiek nie zdąży wypocząć, myślę.
I stęsknić się.
I stęsknić się, właśnie, to ważne.
Ada Andrzejewska już za 5,5 minuty naszej antenie, bliżej życia, również materiał interesujący. A po godzinie 17?
Po godzinie 17 będę czekała na telefony w każdej sprawie. 52 345 50 90.
No proszę, zapamiętałaś numer mimo 2 tygodni urlopu. Ja państwu dziękuję dziś, spotykamy się jutro po godzinie 15 i mam nadzieję, że obecność obowiązkowa.